Cześć, cześć, Moliki Książkowa. Powiem wam, że nie spodziewałam się, że przyjdzie mi kiedykolwiek nagrywać odcinek podcastu właśnie w takiej atmosferze i w takim klimacie, kiedy praktycznie wszyscy my, którzy możemy, pracujemy z domu, gdzie no, każdy umyka jak może przed koronawirusem i tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka, jaki będzie nasz dalszy los, czy ta epidemia zostanie, pandemia właściwie już opanowana. I czy nie podzielimy losu Francji bądź Włoch, gdzie ta sytuacja, no i Hiszpanii teraz, jak się okazuje, gdzie ta sytuacja wcale nie jest taka kolorowa, jak nas zapewniano. Także jeżeli tylko macie taką możliwość, to oczywiście zostańcie w domu, pracujcie zdalnie, pamiętajcie, że nasze zdrowie i życie jest najważniejsze. Można czytać książki, jeżeli ktoś da radę się na nich skupić, można przeglądać fejsa, grać w gry, no tysiące różnych rzeczy poza tą pracą, którą musimy wykonać. No i oczywiście można słuchać podcastów. No ja do tematu bardzo poważnie podchodzę i jak tylko jest taka możliwość, to przede wszystkim dbam o to, żeby być zdrową. Zawsze o to dbam, dlatego też pracuję zdalnie. Na szczęście mam taką możliwość, więc pracuję. No ale miałam też sporą przerwę, dlatego że no wiadomo, doba ma 24 godziny, jest tylko 7 dni w tygodniu, a ja mam tylko dwie ręce, więc siłą rzeczy niektóre tematy schodziły na dalszy plan, tak? Było też z podcastami, ale teraz pomyślałam, że będę chciała dla was ponagrywać kilka odcinków i trochę poopowiadać wam o fajnych książkach. Może dzięki temu oderwiecie się trochę od tego szumu informacyjnego, jeżeli chodzi o tego wirusa. No i niestety trochę tych negatywnych informacji, bo nikt z nas nie chce być chory. No i nikt też z nas nie chce, żeby ta choroba dotknęła kogoś bliskiego z rodziny, czy z kręgu przyjaciół, czy znajomych. No i trzymam kciuki, aby tak było. Pamiętajcie, wasze zdrowie, życie, bezpieczeństwo wasze i waszych bliskich jest najważniejsze, więc po prostu dbamy o siebie. No i przede wszystkim też się informujemy na bieżąco, jeżeli no, jakiś taki nieciekawy przypadek w naszym otoczeniu będzie miał miejsce. To tyle celem wstępu, słowem właściwie wstępu. A tak naprawdę chciałam, żeby ten podcast rozpoczęła nam bardzo, bardzo przyjemna muzyka. Muzyka dziewczyny, z którą kiedyś miałam przyjemność pracować, która ma fantastyczny głos. I jak się okazuje, ten głos wykorzystuje nie tylko w celach radiowych, bo kiedyś na takim gruncie razem pracowałyśmy, ale również zaczęła śpiewać. Kamila Dębczak faktycznie jest osobą bardzo utalentowaną, młoda, skromna dziewczyna, która naprawdę ani nie pisnęła, nawet tak cichutko jak myszka, że ma taki fantastyczny talent. Odsyłam was na jej profil na fejsie Kamila Dębczak, też na Instagramie znajdziecie. No i przede wszystkim zachęcam, posłuchajcie, zostańcie ze mną jeszcze chwilkę i zobaczcie, jakie cuda tworzy Kamila. Mam nadzieję, że te kilka minut tej muzyki pozwoli wam poczuć ten klimat, który właśnie tworzy Kamila. No i ta muzyka dokładnie oddaje jej charakter, bo właśnie taka jest Kamila. Tutaj niby cicha i skromniutka, się okazuje, że dziewczyna o wielkim sercu, w której drzemie niesamowity talent.
Love.
No i tak jak mówiłam, Kamila potrafi wytworzyć fantastyczny klimat. Ja słuchałam tej piosenki wieczorem, jak już leżałam sobie w łóżku i powiem wam, że naprawdę na chwilę zapomniałam o tych wszystkich strasznych informacjach i tak na chwilę się odcięłam. Także Kamilo droga, to taki apel do ciebie ode mnie i wszystkich słuchaczy podcastu literackiego Czy tam, czy tu. Bardzo poprosimy o materiały dźwiękowe, graj i śpiewaj, a my będziemy tego słuchać. Ja mam nadzieję, że na tej muzyce się nie skończy. Mówię o tym wydaniu, o tym utworze i że Kamila jeszcze będzie nam podrzucała różne rzeczy i będziecie mogli je posłuchać tam, gdzie słuchacie tego podcastu. No a teraz prezentacja, moi drodzy, książki, która swoją premierę miała pod koniec stycznia. I to jest książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. Ja nie mam duszy. Sprawa Barbary Ubryk, uwięzionej zakonnicy, której historią żyła cała Polska. Książka autorstwa Natalii Budzyńskiej. I to jest historia krakowskiej karmelitanki, która przez 20 lat była więziona przez współsiostry. Zamurowane okno, brak mebli, strzępki jakiejś porozrywanej słomy służące za materac, no i przede wszystkim naga, wychudzona kobieta. To był obraz, który zobaczyli policjanci po wejściu do jednej z cel w krakowskim klasztorze karmelitanek bosych. Barbarę Ubryk przetrzymywano w tym nieogrzewanym, wypełnionym smrodem odchodów w pomieszczeniu ponad 20 lat. Sama autorka, Natalia Budzyńska, jest dziennikarką, autorką biografii i reportaży, między innymi takiej nieszablonowej biografii świętego Alberta Chmielowskiego pod tytułem Brat Albert, biografia, reporterskiej opowieści o krewnym, który w czasie II wojny światowej pracował jako lekarz w obozach koncentracyjnych. Ta opowieść nosiła tytuł Dzieci nie płakały, historia mojego wuja Alfreda Trzebińskiego, lekarza SS. I Natalia Budzyńska to przede wszystkim laureatka Nagrody Feniks 2018 w kategorii eseistyka. Autorka zdradziła, jak udało się jej odtworzyć świat osoby chorej, cierpiącej, co tak naprawdę było pomocne przy kreśleniu portretu psychologicznego siostry Barbary Ubryk. Dlaczego siostry karmelitanki nie udostępniły pani klasztornego archiwum w Krakowie? Dlaczego tak się stało, że autorka Natalia Budzyńska nie mogła się do tego archiwum w żaden sposób dostać? I czy przez 20 lat w tej obliczu tej tragedii więzionej kobiety przez 20 lat przez te współsiostry zakonnicy, czy władze kościelne i świeckie zdały w ogóle egzamin? Możecie się sami przekonać, dlaczego historia siostry Barbary Ubryk jest interesująca dzisiaj dla nas, dla współczesnego czytelnika. Właśnie o tym wszystkim teraz Natalia Budzyńska.
Ja usiłowałam wejść na tyle, na ile mogłam, w jej świat, w świat osoby takiej nękanej tymi atakami, różnymi kryzysami psychotycznymi. Właśnie czytając Kępińskiego, czytając Obłęd Krzysztonia, genialna książka, czytając też inne źródła, które wspominam w książce, osoby chorej psychicznie z XIX wieku, początku XX, sędziego niemieckiego, który cierpiał na psychotyczne, na omamy różnego rodzaju i który bardzo, ponieważ był człowiekiem wykształconym, bardzo dokładnie pamiętnik nerwowo chorego. I on tam bardzo dokładnie naprawdę kilkuset stronach przedstawia ten swój świat, opowiada swój świat, w którego on doświadcza. Czytając to, rzeczywiście ma się wrażenie, że osoby cierpiące na tą chorobę żyją w swoim świecie, który dla nich jest tak realny, jak dla nas ten, ja nawet nie chcę mówić, który jest normalny czy nienormalny, to jest po prostu inny świat. Bardzo się starałam dotrzeć do tego, co czuje Barbara. Ona w ogóle bardzo pięknie też o tym sama powiedziała. To, co powiedziała, wiemy ze sprawozdania lekarza śledczego, Lona Blumensztoka, tu krakowskiego patrona, założyciela Katedry Medycyny Sądowej UJ-u. On też bardzo pięknie pisał o tej chorobie. On opisywał na kilku stronach w tym sprawozdaniu, opowiadaniu, co obserwował u Barbary, zanotował. Oczywiście ona rzadko mówiła coś, co miało związek z rzeczywistością taką naszą, ale powiedziała w pewnym momencie do niego, że ja nie jestem ja, ja jestem ktoś inny. No to jest takie wstrząsające wyznanie osoby, która gdzieś jeszcze pamięta siebie i widzi, że to, co się dzieje w jej świecie teraz, jest czymś może niezrozumiałym, może czymś już oswojonym. Ona już tyle lat zdołała sobie może oswoić ten świat, ale to nie znaczy, że pozbawiony lęku. Blumenstein tego opisuje w sprawozdaniu, że często widział ją w takich stanach halucynacji, kiedy bardzo się bała. Wspaniałe przykłady w tym sprawozdaniu są tak zwanej tej sałaty językowej, które są charakterystyczne dla osób chorych. Ona też cały czas żyła w lęku, mimo tego, że z pewnością jakoś sama się broniła przed tym światem. W ogóle nie przyszło mi do głowy, że mogłyby mnie nie wpuścić tam. Ja mam dobre wspomnienia ze współpracy z archiwistkami różnych zgromadzeń, szczególnie Albertynę, które pozdrawiam, krakowskich. W ogóle mi nie przyszło do głowy, że ja mogę mieć jakiekolwiek problemy. Ja napisałam do przełożonej na Wesołą i mam zamiar pisać taką książkę i chciałabym napisać prawdę o tej całej historii, o tej osobie, żeby wreszcie przestano powtarzać w kolejnych artykułach te wszystkie mity, legendy, różne sensacyjne historie, nieprawdziwe. I chcę zrobić rzetelny materiał. I otrzymałam po jakimś czasie, bo też nie od razu, odpowiedź, że nie jesteśmy zainteresowane, bardzo przykro nam, ale nie jesteśmy zainteresowane w ogóle współpracą w tej kwestii. Modlimy się za siostrę Ubryk i to wszystko. Bardzo bym chciała. Mam nadzieję, że ją przeczytały, bo postanowiliśmy razem z wydawcą, że byłoby niegrzecznie nie uprzedzić je, że ta książka powstała, że została napisana, mimo tego, że nie mogłam wejść do tych archiwów, więc siostry dostały już przedtem wydruk tej książki, także są uprzedzone. Tak, mam nadzieję, że doświadczą tej oczyszczającej mocy prawdy i skłoni je to do jakichś rozmów, dyskusji, nie wiem. Mam nadzieję, wiem, że to trzeba może też wspomnieć, że dzisiaj takie sytuacje nie mogłyby mieć miejsca, że ta reguła oczywiście jest ciągle tak samo radykalna, ale podejście do niej jest zupełnie inne. Mam znajomego, który jest psychiatrą i terapeutą i pracuje z karmelitankami, nie tu tymi krakowskimi, ale innymi zgromadzeniami i nie ma żadnych problemów. Siostry, jeśli tylko potrzebują pomocy psychologicznej, nie ma żadnych problemów, żeby jej nie dostały. Są kierowane na terapię, nawet długoletnie, więc uprzedzam może pytanie, czy ta historia mogłaby się zdarzyć dzisiaj, ta konkretna, no to myślę, że nie. Władze kościelne zdały egzamin. Nie można nic zarzucić na przykład biskupowi, który zareagował natychmiast. Jego reakcja była bardzo konkretna, bardzo właśnie taka szybka, bardzo zdecydowana. Właściwie władzy świeckiej udzielał wszelkiej możliwej pomocy, otwierał wszystkie drzwi. Tu trzeba przyznać, że władza duchowa zdała egzamin. Natomiast czy władza świecka zdała egzamin? No i tutaj wchodzimy w te koneksje krakowskie, ludzi z towarzystwa wysoko postawionych, Palestry, która była bardzo konserwatywnie nastawiona. Na przykład sędzia tego prezydium sędziowskiego miał koneksje rodzinne z przełożoną karmelitanek i on na samym początku sprawy usunął się, wyjechał na urlop na kilka tygodni, żeby nie było powodów do jakichś podejrzeń. Natomiast później, kiedy prokuratura, sędzia śledczy zebrali materiały, które w tamtych czasach to polegało na tym, że było takie prowadzone śledztwo, na podstawie tych zeznań sędzia śledczy i prokurator pisali wniosek do sądu, że te obwinione podchodzą pod takie paragrafy i czy powinien w związku z tym mieć miejsce po prostu sprawa karna, powinna się odbyć sprawa sądowa i do tego publiczna, ponieważ stwierdzono, że ta sprawa była tak nagłośniana publicznie w gazetach, że dobrze by było, że i takie emocje wzbudzała, żeby było dobrze, aby publiczność, czytelnicy, mieszkańcy Krakowa wiedzieli, jak ta sprawa się zakończy. No i tutaj niestety władza świecka, ta wyższa, nie zdała egzaminu, ponieważ tenże powinowaty przewodniczył nadal sądowi i on wniosek prokuratora odrzucił. Sąd jednej instancji odrzucił, prokurator się odwoływał, apelację składał i ten kolejny sąd krajowy wyższy również odrzucił, twierdząc, że zakonnice nie zrobiły nic złego, pielęgnowały jak umiały, może wykazały się lekkim fanatyzmem wobec tych reguł, ale były takie nieporadne trochę życiowo, nie wiedziały jak to zrobić. I to tyle. Nie ma dowodów na nic. Siostry zostały uniewinnione, sprawa została pogrzebana, a też inna sprawa, że prasa w ogóle się tym nie zainteresowała. To jest dziwne. Sprawa Barbary Ubryk żyła w prasie przez 2 miesiące, a później o niej zapomnieli dokładnie wszyscy. I z lewa, i z prawa. Uważam, że prawda jest interesująca i to zawsze będę powtarzać, bo tej prawdy chcę szukać zawsze i wszędzie. Szczególnie prawdy, którą inni chcą zapomnieć, a tych prawd, tych historii jest bardzo dużo. Dlaczego ona dzisiaj jest interesująca? Ja mam wrażenie, że ona jest interesująca z różnych powodów. Dotyczy cierpienia ludzkiego, człowieka, który cierpi i którego historia zmitologizowała, ubrała w różne szaty różnych opowieści sensacyjnych, skandalizujących trochę. Osoby, która stała się narzędziem walki światopoglądowej i politycznej. Do tego stopnia, że w końcu w ogóle zapomniano o Barbarze Ubryk jako osobie, która cierpi, która jest jednostką, która jest chorą, która jest do tego chorą psychicznie. To jest też ciekawe, bo choroby psychiczne zawsze były stygmatyzowane w społeczeństwie i tak jest do dzisiaj. Więc może ona jest ciekawa dzisiaj dlatego, żeby odszukać prawdę o człowieku, o tym, jaki mamy do tego człowieka stosunek. Czy też go nie chcemy, nie mamy pokusy, żeby go jakoś instrumentalizować do naszych interesów. Myślę, że ona, ta książka też wystawia rachunek nam wszystkim. Tak, to jest taki rachunek sumienia dla wszystkich. Dla nas, dla naszych bliskich, dla tych, jak traktujemy tych wykluczonych, odrzuconych. Co robimy z prawdą, która jest dla nas niewygodna, nawet taką mikroprawdą. Naszą taką rodzinną, aż dochodząc do tej prawdy takiej dużej, społecznej, całych społeczeństw, kraju, narodu, każdej. Myślę, że tego szukałam. Szukałam osoby, która cierpi, żeby pokazać światu jej prawdziwą twarz.
No i słuchajcie, bardzo wam tą książkę polecam. Ona, myślę, że wciągnie was, no, na pewno nie na jeden wieczór, bo to są treści, które wymagają przemyślenia, zastanowienia się, połączenia różnych faktów ze sobą, ale na pewno jest to bardzo interesująca lektura. Ja tak naprawdę od tej strony technicznej nie mam się czego przyczepić, bo książka jest bardzo solidnie wydana. Jedyne, co zwróciło moją uwagę tak niestety negatywnie, to to, że sobie teraz ją kartkuję, marginesy zewnętrzne są za małe. Marginesy zewnętrzne są za duże, marginesy dolne również są za duże i to wszystko powoduje, że jak sobie rozkładam teraz książkę, to margines ten środkowy jest tak malutki, że praktycznie muszę tą książkę rozginać, a ten margines zewnętrzny, który do niczego tak naprawdę mi nie jest potrzebny, aż w takiej szerokości, no powoduje, że no niestety zabierane jest miejsce na tej kartce. Na pewno plus za czcionkę, czcionka jest bardzo, bardzo czytelna, plus za jej wysokość, za kolor strony, za dobrany papier, generalnie za format, tutaj wszystko jest naprawdę w porządku, tylko te marginesy moim zdaniem są, no powiem wam szczerze, no są zwalone te marginesy i po prostu źle się to czyta. W książce też znajdziecie skany dokumentów, skany zdjęć, więc to naprawdę jest taki materiał przygotowany bardzo, bardzo solidnie i bardzo rzetelnie i myślę, że znajdziecie tutaj naprawdę wiele informacji. Ja dodam tylko, że o tej historii dyskutowano w Wiedniu, w Paryżu, w Nowym Jorku, no a w Krakowie, kiedy prasa ujawniła tą sprawę, wybuchły zamieszki, tłum powybijał okna w klasztorach, zakonnicy zostali obrzuceni kamieniami, zraniono bardzo, bardzo dużo osób, a na ulicach pojawiło się nawet wojsko. Historia Barbary Ubryk trafiła na wyjątkowo podatny grunt w momencie, kiedy przez Europę przetaczała się ta fala antyklerykalizmu, no a przetrzymywana przez współsiostrę dla wielu ta kobieta stała się kolejnym argumentem za koniecznością zlikwidowania tych zakonów. No, tymczasem sama Barbara nie potrzebowała takich wojen, a jedynie troski, jaką chorych umysłowo obdarzono dopiero tak naprawdę 100 lat później. Kim była Barbara Ubryk? Jak prowadzono dochodzenie w XIX wieku? Co wiedziano wtedy o psychiatrii? To wszystko właśnie w tej książce. Ja nie mam duszy. Sprawa Barbary Ubryk, uwięzionej zakonnicy, której historią żyła cała Polska. Słuchajcie, no to jest ta książka, którą chciałam wam polecić, jeżeli szukacie czegoś, czym możecie się zająć na te ciężkie dni informacyjne tego pobytu w domu i obyśmy w domu jak najdłużej po prostu mogli swobodnie pracować, a potem wrócić normalnie do normalnego świata. I jeszcze jest jedna kwestia, a ta kwestia dotyczy książki, którą skończyłam czytać i co do której miałam spore oczekiwania i to jest książka Jakuba Małeckiego Horyzont, wydawnictwo Skłon. słuchajcie, no opinie świetne, recenzje powalające, więc no jak tylko udało mi się gdzieś tą książkę w dobrej cenie dostać w internecie, to po prostu bez cienia wątpliwości zakupiłam, książkę dostałam. Potem miałam taki czas, że czytałam bardzo dużo przeróżnych gniotów i byłam trochę zniechęcona tymi książkami, że co jedna to gorsza, no ale trafiłam na horyzont Jakuba Małeckiego, liczyłam na to, że troszkę się odbiję od dna. I troszkę się odbiłam, troszkę. Dlatego, że oczekiwania miałam spore, książka dobrze się zaczęła, historia spoko zbudowana, naprawdę jest bardzo ciekawa, bohaterowie bardzo tacy wyraźni, konkretni. No nie ma tutaj miejsca, wiecie, na jakieś lanie wody, nudy i tak dalej. I tyle. I tyle, dlatego, że te dwa wątki... tych dwóch głównych bohaterów, a właściwie bohaterki i bohatera, czyli Zuzy i Mańka, którzy są sąsiadami, mieszkają na warszawskim Mokotowie, on jest byłym saperem, pracował w Afganistanie, no a ona, dziecko pokolenia Y, uczy się żyć na własny rachunek, no i w momencie, kiedy odwiedza babcię chorą na zanik pamięci, no to okazuje się, że babcia tam między słowami zaczyna zdradzać jakąś tajemnicę rodzinną. No i niby fajnie, powinno się coś zacząć dziać, natomiast powiem wam, że dużo bardziej interesował mnie wątek Mańka niż tej Zuzy. Jakaś ta Zuza była trochę dla mnie zblazowana, natomiast no sam wątek Mańka to jest za mało, żeby po prostu tą książkę ocenić, że jest ona na wysokim poziomie. Dla mnie to jest za mało i w skali od 1 do 6, w takiej szkolnej skali, oceniam ją na... mocne 3+, albo słabe 4-, jak tam chcecie. Natomiast myślałam, że będzie lepiej. No taki szał, horyzont, w ogóle rewelacja, wow, poniesie cię ta książka. No, nie poniosła mnie. Były momenty, że niestety, słuchajcie, moi drodzy, przysypiałam przy niej. Ale wątek Mańka, okej. Ten Afganistan, fajnie. Tutaj autor naprawdę pokazał, na co go stać. Chociaż ten wątek Zuzy... No nie bardzo. Także oceniam to. 3+, 4-. Zależy, jak tam komu do średniej pasuje. Także to wszystko, słuchajcie, w tym odcinku z domowego pobytu, przymusowej pracy domowej. No i cóż, słyszymy się oczywiście już wkrótce. Mam nadzieję, że teraz wrócę do regularnej publikacji podcastów. No, zobaczymy. Sytuacja zmienia się bardzo, bardzo szybko, praktycznie z godziny na godzinę. Dziś jest tak, a nie wiemy, w jakiej rzeczywistości się obudzimy rano. Póki co, trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi, myjcie ręce. No i przede wszystkim w wolnej chwili starajcie się zrelaksować i trochę oderwać od tej rzeczywistości, czego wam naprawdę bardzo życzę. No a do tych życzeń, mam nadzieję, dołączy się Kamila Dębczak i oczywiście jej kojący głos i kojąca muzyka. Do usłyszenia, pa! Tam.